Dzień dobry, tu podcast The Movie Trip. Przy mikrofonach Dawid Lesiak
i Dawid Bartodziej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o najnowszym filmie ze świata X-Men, czyli o Nowych Mutantach Josha Boona. Przyjrzymy się kolejnej próbie przyjęcia kobiecej perspektywy przez Pabla Larraina w filmie Emma. A także pochylimy nad jeszcze jedną porcją neuro z Charlie'ego Kaufmana, spakowaną pod tytułem Może pora z tym skończyć. Zaczniemy od Nowych Mutantów.
Produkcja w reżyserii Josha Boona. Główną postacią jest Daniel Moonstar, Cheyenne'ka, która jako jedna z niewielu przeżyła nagły atak tornada na rezerwat, w którym żyła ze swoim ojcem. Zostaje uratowana i dochodzi do siebie w szpitalu, czy też jakiejś tajemniczej placówce medycznej, która jest na jakimś odludziu. I tą placówkę prowadzi równie tajemnicza korporacja Essex. Firma ta ma za zadanie pomóc osobom podobnym do Daniel, czyli mutantom.
Narracja w tym filmie oparta jest na pewnej klamrze. Mianowicie rozpoczynamy film od opowieści głównej bohaterki o tym, że w każdej osobie są dwa niedźwiedzie. Jeden z nich odpowiada za wszystkie dobre rzeczy, a drugi za wszystkie złe rzeczy. No i ta opowieść o dwóch niedźwiedziach pojawia się w trakcie filmu trzykrotnie, za każdym razem w pewnym istotnym dla fabuły momencie, czyli na samym początku, później w momencie kulminacyjnym i w ostatniej scenie. No i przy każdym z tych razów dowiadujemy się czegoś nowego o historii, którą, co słyszymy akurat na samym początku, opowiedział Daniel jej ojciec. Ten niedźwiedź jest tutaj symbolem dość istotnym, ona zresztą nosi naszyjnik właśnie z drewnianą figurką niedźwiedzia, tak żeby zawsze pamiętać o tym, żeby karmić odpowiedniego niedźwiedzia, bo tak jak powiedział jej ojciec, zależnie od tego, którego niedźwiedzia karmimy, ten niedźwiedź zaczyna nad nami panować i on coraz bardziej reprezentuje to, kim później się stajemy jako ludzie. No i wzdłuż tego symbolu przebiega w zasadzie cała fabuła, która w dużym skrócie sprowadza się do tego, że główna bohaterka musi dojrzeć, no i musi sobie poradzić z tym, żeby niedźwiedzia, mówiąc krótko, oswoić.
Filmowi towarzyszy, czy też właśnie w zasadzie jego jakimś takim głównym wyznacznikiem jest to, że jest dość kameralny. I w porównaniu do pozostałych historii tego typu i poprzednich produkcji, które były dość monumentalne i po prostu były blockbusterami, tutaj spotykamy się w sumie z bardzo wyciszoną atmosferą. I jest to film, który jest trochę mało emocjonujący. To przez fabułę, przez scenariusz, który jest taki bardzo leciutki, papierowy, mało charakterystyczny. Pytanie, czy jak uważasz, czy kameralny klimat w ogóle pomaga temu filmowi, czy to jest właśnie niestety jego jakiś błąd? Bo ja mam wrażenie, że spowodowało, że postaci są trochę płaskie. Ciężko o nich myśleć jakoś tak, wiesz, no nie przyciągają cię i wydają się mało ciekawe.
To znaczy, dla mnie to są dwie osobne rzeczy. Zgadzam się, że postaci są płaskie, ale może o tym za chwilę. Natomiast to, że tutaj ta skala została tak bardzo mocno sprowadzona do minimum i nie mamy bombastycznego kolejnego filmu z gatunku karty komiksu przeniesione na ekran kina w taki sposób, że ten ekran wyłazi i wpada na nas z pełnym impetem, to jest akurat spoko. Dla filmów wszelkiego typu superbohaterskich, w tym momencie, w którym jesteśmy, kiedy jest tak totalna inflacja filmów opartych na komiksach, no dobrym pomysłem jest, żeby odchodzić od tych takich spektakularnych, wielkich widowisk, tylko starać się stworzyć coś kameralnego. Patrząc na ostatnie lata, to się nie wydarzało zbyt często. Takim przykładem, który przychodzi do głowy jako pierwszy, jest pewnie Logan, który też w sumie nie jest jakimś tam super małym filmem, ale jednak oparty jest w dużej mierze na relacji dwóch postaci i na niej się opiera cała fabuła. Oczywiście tam lokacyjnie nie jest tak jak tutaj, że siedzimy w jednym miejscu, tylko oni faktycznie się przemieszczają i dzieją się rzeczy, momentami nawet całkiem spektakularne, no ale jednak faktycznie jest to kierunek pomniejszanie, a nie kierunek powiększanie. No i tam wyszło to fantastycznie. Tutaj punkt wyjścia był ok, punkt wyjścia moim zdaniem był bardzo fajny, natomiast film zawiódł gdzie indziej, mianowicie film zawiódł w takim lenistwie scenariuszopisarskim, scenopisarskim, Mianowicie wszystkie te postaci, które tam mają się w jakiś sposób mierzyć ze swoimi demonami, które są w tym specjalnym ośrodku mającym na celu ochronienie ich przed ich własnymi mocami, to są takie postaci troszeczkę z The Best of filmów młodzieżowych. Więc mamy tam taką postać, która jest całkowicie niepokorna i ona w ogóle jest cyniczna, ale tak naprawdę to, że jest cyniczna, to jest tylko i wyłącznie zewnętrzna maska, pod którą ona skrywa głęboko wrażliwą duszę, która została skrzywdzona. Mamy postać takiego Jocka, czy tam nazwijmy go po polsku Playboyem, po polsku, który charakteryzuje się mięśniami, ale też złotym sercem, i jak się okazuje, to on w ogóle ma bogatych rodziców i jest sympatyczny. I z jednej strony lubimy go, bo ta jego zewnętrzna powłoka, pod którą zdaje się nie być zbyt duży, jest całkiem fajna, a potem się o nim dowiadujemy strasznych rzeczy i trochę mu współczujemy, a trochę się go boimy. Mamy taką postać, która jest oczywiście szarą myszką, i ta szara myszka też ma najbardziej złote serce ze wszystkich. Etc., etc. Każda z tych postaci jest gdzieś tam w momencie, w którym my trafiamy do tego ośrodka. Te postaci już coś o sobie wiedzą i w tym są w cudzysłowie lepsze od Daniel, bo on akurat o sobie nie ma zielonego pojęcia. Nie wie, jaka jest jej moc, nie zna jej i to jest taka główna tajemnica tego filmu. Oczywiście silnie związana z tymi niedźwiedziami, w szczególności z tym złym niedźwiedziem, który, jak się okazuje później, żeby tutaj nie rzucać spoilerami, bo to akurat pewnie dla fabuły jest dość istotne, no ale powiedzmy, że ten zły niedźwiedź w pewien sposób symbolizuje tę jej moc, więc ona później musi sobie poradzić z jej oswojeniem, etc. Wszystko fajnie, ale to, co powiedziałem o postaciach, można powiedzieć w zasadzie o wszystkim w tym filmie, czyli ta historia już została opowiedziana i wielokrotnie lepiej, więc troszeczkę jest tak, że nic nie uzasadnia powstania tego filmu. No, może poza rachunkiem ekonomicznym studia, które tam akurat go nagrało, ale poza tym to nie jest wielkie kino, czego się nie spodziewaliśmy. Jest to średnie kino, które jak się ma ochotę zobaczyć sobie, nie wiem, na Polsacie o godzinie 20 w ramach megahitu, albo nie wiem, o której lecą megahity na Polsacie, to śmiało, to jak najbardziej rozrywka jest. Niewiele więcej jest, a jakość tej rozrywki jest taka, no powiedzmy, że jest dość tania.
Tania to dobre słowo. No właśnie, to jest taki mały film gatunkowy i w dodatku niewykorzystujący swojego potencjału sztampa i dużo drewnianych dialogów niestety. No ja jeszcze tutaj się odniósł do efektów specjalnych i dawno nie widziałem w kinie naprawdę tak beznadziejnych animacji z takimi brzydkimi kolorami. I wydaje mi się, że no chociaż tyle można było tutaj zrobić lepiej to, żeby pokazać jak te postaci wykorzystują swoje moce, jak nimi operują, jakie efekty temu towarzyszą. Bo wygląda to po prostu jak kino z roku 95.
No bez przesady, z takiego 2008.
Może warto jeszcze spojrzeć na grę aktorską. Główna bohaterka, myślę, że całkiem jej się udało to zagrać jak na debiut.
Ja jestem dość odmiennego zdania. Ja jakby patrzyłem na tę dziewczynę troszeczkę jak na, nie wiem, osobę grającą w takich jasełkach licealnych. Mniej więcej tutaj bym identyfikował jej umiejętności aktorskie. To znaczy, w takim, wiesz, zwykłym, prostym mówieniu rzeczy do innych postaci na ekranie to sobie dawały radę, ale w momencie, w których na jej twarzy miały się rozgrywać jakieś emocje, no to czułem, że tam, wiesz, mięśnie się za bardzo skurczają, że ta mimika nie jest taka płynna, nie jest naturalna, tylko jest właśnie, spójrzcie, jak wiele emocji jest na mojej twarzy. Takie, nie wiem, staranie się za bardzo, coś, co zdaje się być bardzo popularnym błędem młodych aktorów. Więc, no nie wiem, mnie ona męczyła akurat na ekranie. Zresztą, dla mnie jedyną postacią, która tu jest zagrana dobrze, jest ta, jak ona się nazywała, Rain Sinclair, grana przez Maisie Williams, która jest właśnie tak bardzo delikatnie i mam wrażenie, że bez żadnego tarcia wygrana jest, no to widać, że aktorka jest po prostu bardzo dobra w tym, co robi. A przy wszystkich postaciach innych coś mnie bolało. Anya Taylor-Joy jest świetną aktorką, a tutaj też mnie nie przekonywała. Mam wrażenie, że ona właśnie tak bardzo, w sensie wymyśliła sobie tę postać w taki bardzo, bardzo grubo ciosany sposób i wszystko, łącznie z tym jej rosyjskim akcentem, było takie za bardzo.
Tak, ona była po prostu źle obsadzona. Roboty reżyserskiej to tam nie widać, więc nawet nie chcę powiedzieć, że była źle prowadzona. No i tak blado wypada ta Alice Braga. Przecież to dobra aktorka. Coś tutaj się stało, że chyba nie potrafiła się z tą postacią jakoś związać i pokazać czegoś więcej. Jest taka surowa i chłodna, tylko że to w ogóle nie jest fajne. Zagrane tak jak o postaciach, o których wcześniej mówiłeś, po prostu na siłę.
A ten biedny Charlie Heaton, on nic nie umie. On w ogóle nic nie potrafi. To Stranger Things to mu zrobiło taką krzywdę. On jest po prostu tak złym aktorem. W sensie, no dobra, krzywdę. Zarobił trochę pieniędzy i pewnie jeszcze trochę pozarabia, ale Boże drogi, jak źle się na niego patrzy.
No, cały czas jest po prostu tym pobitym, nielubianym nastolatkiem. Nawet producenci nie pomyśleli nad tym, żeby jakoś spróbować odczarować jego wygląd. No, jakby wygląda tak samo jak w Stranger Things. Wydaje mi się, że ten finał też nie ma w sobie za wiele do przekazania i nie ma za wiele w nim nawet czystej takiej rozrywki.
To znaczy ta narracja na sam koniec, to domknięcie klamry, to mi się podoba. W sensie ja czuję, że jest tam pewna satysfakcja dla mojego mózgu, mianowicie, że ktoś mi coś otworzył na początku i mi to zamknął na koniec i ja jestem
No, ale
zadowolony.
ta walka
Ale to
wyglądała tak
tak.
słabo.
Nie, jeżeli chodzi o tę scenę starcia, to jest ona kiepska. Natomiast tutaj nieoczywiste skojarzenie. Bardzo mocno skojarzyła mi się ona z Wajaną, czy tam Moaną, jakkolwiek, w którymkolwiek kraju się znajdujecie, tak inaczej się ten film nazywał. Ale bardzo podobna wizualnie i też bardzo podobna w wymowie jest już końcówka tej walki, w której to, no to pewnie jest spoiler dla tych, którzy widzieli Wajanę. Ale ja tamten film akurat bardzo lubię. No a o tym już nie będę myślał za 2 tygodnie. A o Wajanie dalej zdarza mi się regularnie miewać ciepłe myśli.
Mnie ta końcówka przypominała takie najprostsze kino katastroficzne. Odbiorowi tego towarzyszyły mi podobne emocje.
Zabrakło Dwayna Johnsona albo Vina Diesela. Wtedy byłoby bardziej adekwatnie.
Wystawiamy ocenę.
To dobrze, to po tym jak tutaj zjechaliśmy ten film z góry na dół, to pewnie będzie zaskoczeniem, ale dla mnie to jest nie mniej niż 5 niedźwiadków na 10, ale też nie więcej niż 5 niedźwiadków na 10.
Dla mnie to takie dosłownie maleńkie niedźwiadki, nie 5, a 4. Najnowsze dzieło Pablo Larraina, Emma, w dystrybucji Nowych Horyzontów, nadal w kinach. Film, który dzieli widzów.
Jest to opowiedziana w dyskotekowej stylistyce dość nieoczywista historia walki Emmy o dziecko, które adoptowała. Nie da się rozmawiać o tym filmie, nie mówiąc o montażu. On montażem stoi i mam wrażenie, że wszystko zostało tutaj podporządkowane pod tę metodę, którą Larrain sobie w montowaniu tego filmu przyjął. A metoda polega mniej więcej na tym, że wszystkie sceny stanowią osobne całości i one w żaden sposób jedna z drugiej nie wynikają. One wszystkie należą do jednego dużego zbioru pod tytułem sceny wyglądające jak sceny z tego filmu, albo sceny, które się czuje, że należą tutaj, ale nie możemy się spodziewać tego, że będzie jakakolwiek zależność przyczynowo-skutkowa pomiędzy dwoma kolejnymi scenami. I tak na przykład zaczynamy film od no moim zdaniem zapierającej dech w piersiach sekwencji, która pocięta jest w ten sposób, że z jednej strony dostajemy ekspozycję w takich dość oszczędnych dialogach, a z drugiej strony mamy scenę występu kolektywu tanecznego, do którego należy główna bohaterka, a także jej mąż, który jest w tym kolektywie choreografem.
Przypomnijmy jeszcze tylko, jaki jest w ogóle sam cel Emy.
No, troszeczkę będę o tym mówił, bo w tej otwierającej sekwencji dowiadujemy się tego wszystkiego. Dowiadujemy się, kim ona jest, jaką jest postacią, i po to są te sceny tańca, a z drugiej strony dowiadujemy się, co ona będzie chciała na przestrzeni tego filmu osiągnąć. No i po to są te sceny ekspozycyjne, dialogowe. Zacznijmy od tych drugich. W związku z czym w kilku kolejnych scenach, które w ramach tej sekwencji widzimy przed sobą, dowiadujemy się, że Emma najpierw adoptowała dziecko, później oddała je z powrotem i później chciałaby je jednak odzyskać. W tym losie towarzyszy jej mąż, którego ona w sumie to już tak nie do końca kocha, ale on ją bardzo i jest bardzo telenowelowo pomiędzy nimi. I myślę, że tyle zajawki wystarczy. Z drugiej strony widzimy tę wielką, powiedziałbym, że ogromną wręcz scenę tańca, która odbywa się już w przestrzeni takiej faktycznej scenicznej przed widownią. W tle za tancerzami widzimy ogromne wideo pokazujące płonącą gwiazdę, bardzo wyrazistym światłem płonącą. Do tego mamy podłożoną muzykę elektroniczną Nicolasa Jara, Hara, nigdy nie wiem jak się czyta, która też dyktuje tempo całości. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile ta sekwencja trwa, myślę, że około 10 minut, ale ona jest wyśmienitą zapowiedzią tego filmu, bo ona mówi nam dokładnie, w jaki sposób Larrain będzie do nas mówił. Więc przede wszystkim w sposób sensualny, bardziej stawiając na piedestale emocje niż taki spójny sposób opowiadania wynikający A z B. I przede wszystkim wszystko to, co widzimy na ekranie, zdaje się być po prostu przesiane przez mózg Emy, przez to, w jaki sposób ona odbiera świat, a więc bardzo mocno nasiąknięte stylistyką, która jest niejako jej osobowością.
Miałem bardzo duże oczekiwania i absolutnie rozumiem, że dla Lorraine'a jakby narracja nie jest tutaj na pierwszym miejscu. Sens opowiadania jest przełożony na inne środki. Po prostu mamy kontakt z taką bardzo kolorową, bardzo barwną, muzyczno-taneczną zabawą, rodzajem teledysku. I przystaję na to. Z tym, że ten sam pomysł na tą postać, że ona jest taka wściekła, że targają nią emocje i jest taką współczesną po prostu taką kobietą wulkanem, która nie pozostawia za sobą zawsze tylko, wiesz, pogorzelisko. To dla mnie przez cały film miałem wrażenie, że to jest wciąż za mało, że to jest w tej postaci i w ogóle już nie mówię o dialogach, bo to są akurat fatalne i bardzo telenowelowe. Ale ta niespójność gdzieś tam w połowie filmu wydała mi się przekleństwem, bo im dłużej patrzy na te postaci i na ich poczynania, to coraz bardziej odkrywa się, że scenariusz albo był właśnie pisany na przysłowiowym kolanie, albo był tak wiele razy poprawiany, że nic nie zostało wiesz, z tego początkowego pomysłu, poza właśnie takimi teledyskowymi migawkami, które są fajnie pomontowane, bo jakby nie można odmówić właśnie muzyczno, wizualnie jest to absolutnie sztos. Tylko, że właśnie poza tym wizualnością i dźwiękiem, to on absolutnie jest dla mnie nieangażujący. I nie angażują mnie ani losy bohaterki, ani tego dziecka, ani ich jako małżeństwa, więc po prostu to jest wszystko jakieś takie pretensjonalne i słabe. I najgorsze jest to, że nie sposób wierzyć w to wszystko. Że historia może być niesamowita, tylko że jeżeli dostajesz cały czas dialogi z drewna, to nie sposób wybronić poczynań tych bohaterów. I przez to wydaje ci się, że masz do czynienia z zupełnie nierealnymi postaciami, których możesz nie lubić, ale chociaż można byłoby im wierzyć. Tymczasem tutaj ten brak głębi, wiesz, zabija po prostu sens. I jeszcze do tego pomiędzy tym te wszystkie sceny, mam wrażenie, wymyślone na siłę, sceny podpalania miasta miotaczem ognia. Zostajemy z jakimiś strzępami bohaterów. Za mało o nich wiemy, przez co oni wydają się nieinteresujący. No i dlatego ten film wydaje mi się spalony.
Nie zgadzam się w zasadzie z niczym z tego, co powiedziałeś. Zacznijmy od bohaterki tytułowej, czyli od tej Emy. No, zgadzam się, że ją jest trudno polubić. Ona tam pewne tendencje socjopatyczne posiada, które w jakiś tam sposób sprawiają, że odczuwanie do niej sympatii takie naturalne, jak to z reguły jest w momencie, w którym oglądamy historię narracyjną i mamy protagonistę, spada.
No nie trzeba jej lubić, ale wystarczyłoby uwierzyć, że ona jest i próbować się z nią jakoś skontaktować.
No, tak, ale to w sensie to nie miała być jej obrona, że jej nie można lubić, no ale mniejsza z tym. Dla mnie jest to postać wiarygodna, dlatego że jej działania są wewnętrznie spójne. Ona jest strasznie, powiedziałbym, że rozwaloną na wszystkie możliwe sposoby postacią, taką roztargnioną, to może nie jest idealne słowo, ale mniej więcej w tym kierunku. Ale ona jest przede wszystkim targana wszelkiego rodzaju sprzecznościami wewnętrznymi. I to akurat moim zdaniem jest w niej super, bo one wszystkie są bardzo, bardzo silne. W związku z czym, nawet jeżeli pomiędzy scenami robi rzeczy, które zdają się nie pasować do pojedynczej postaci, no to jeżeli sobie zestawimy cały obraz Emy, jaki widzimy w tym filmie, no to dla mnie on się trzyma kupy, bo z jednej strony to jej podążanie do odzyskania syna po tym, jak postanowiła jednak go oddać, jest bardzo mocno akcentowane od samego początku. To widać w jej wypowiedziach. Dla mnie akurat ta telenowelowość dialogów nie jest problemem, bo wydaje mi się, że jest to pewien klucz estetyczny, który reżyser sobie tutaj przyjął, ale no to można kupować albo nie. Zakładam, że ty tego nie kupujesz, patrząc na twoją minę. Mi to w zupełności nie przeszkadza. O tych dialogach jeszcze w sumie chciałbym za chwilkę powiedzieć, natomiast równolegle do tego wątku odzyskiwania syna jest wątek takiego po prostu obserwowania relacji, czyli obserwowania relacji Emy z Gastonem, czyli tym jej mężem, a także obserwowania relacji Emy z jej koleżankami z zespołu tanecznego i obserwowanie w dużym skrócie tego, jaki kocioł tworzą oni jako całość, ponieważ jest bardzo wiele kwestii, w których Ema z Gastonem nie znajdują w zasadzie żadnego zrozumienia. I to zupełnie swoją drogą jest jedna z największych wartości tego filmu dla mnie, bo w dialogach tam się rozgrywa znacznie większa rozmowa pomiędzy męską a kobiecą perspektywą, ale o tym też za chwilę. A z drugiej strony ta relacja pomiędzy Emą a jej koleżankami z zespołu tanecznego to jest pokaz kolektywnej siły i stąd te sceny z miotaczem ognia. Ten miotacz ognia zdaje się być dla mnie no, wyśmienitym symbolem wszystkiego tego, co reprezentuje Emma, bo jest to ogromna siła, która potrafi niszczyć, ale potrafi też imponować. No i ten miotacz ognia jest czymś takim, co idealnie wpasowuje się w taki obraz postaci. No i teraz jeszcze o tej Emie chwilkę. O niej dowiadujemy się bardzo wcześnie dość szokującej rzeczy, mianowicie ona tego swojego syna, który tam ma pierwszy raz około 7 lat, to chciała karmić piersią i to jest sytuacja, w której zaczynamy patrzeć na nią odrobinę krzywo. Ale z drugiej strony ona prezentuje pewną dość unikalną perspektywę na świat, w wielu wymiarach słuszną i taką na pewno nie do zignorowania, przez co nie możemy jej tak od razu całkowicie odrzucić, bo gdybyśmy ją na wstępie odrzucili jako postać, która jest socjopatką albo jako postać, która w ogóle do nas nie przemawia, no to wtedy faktycznie film byłby nudny. I wydaje mi się, że to u ciebie się to trochę wydarzyło, mianowicie ty po prostu nie przyjąłeś jej, że tak powiem, dobrodziejstwem inwentarza, bo jej nie kupiłeś. Ja ją kupiłem jak najbardziej z wszystkim, co ona reprezentuje. I z tym, że jest w ogóle wygrana przez Marianne di Girolamo w taki bardzo ekspresyjny, ale z drugiej strony uczciwy, wierny sposób. Bardzo mi się podoba gra tej pani. I świetnie, jeżeli tylko mogę skończyć myśl, świetnie mi się zestawia ta postać właśnie z jej mężem, który na pierwszy rzut oka jest pierwsza rzecz, którą mówimy o Gastonie. On jest grany przez obowiązkowego w kinie Larraina Gaela Garcia Bernala. Takim żałosnym gościem, który daje się pod obcasem schować, stłamsić i zniszczyć. Ale jednocześnie on tam ma jakąś swoją perspektywę na świat i ona też jest raz, że na świecie obecna, więc ważna do wypowiedzenia i do zestawienia z tym, co uważa Emma. A z drugiej strony, no to też nie jest, po tym jak posłuchamy tego, co on mówi, to też nie jest jakiś tam wioskowy głupek. On zdaje się być dość nowoczesnym człowiekiem, ale mimo wszystko nie potrafi zrozumieć motywacji Emmy i jej przyjaciółek. I na tej linii Emma-Gaston czuje, że w pewien sposób rozgrywa się generalnie konflikt pomiędzy sposobem myślenia męskim a kobiecym. Jakkolwiek to jest w 2020 roku problematyczne, to tak czy inaczej wydaje mi się, że to jest coś, co tutaj Larraín próbuje zrobić, posuwając do ekstremum wszystkie takie męskie i kobiece, przynajmniej w stereotypie, cechy.
Te postaci i to, że one są jakby dla mnie przynajmniej no właśnie nieprzekonujące. Zobacz, to są całkiem nieźli aktorzy, którzy bardzo się starają. Wyglądają tak, jakby zabrakło jakiejś, wiesz, spójnej i bardzo konstruktywnej współpracy między reżyserem a tymi aktorami. Jedyną sceną, w której tak naprawdę Emma jest i ona działa jako postać, jest dobrze zagrana i dla mnie jest przekonująca. I szkoda, że to jest tylko jedna scena. To jest ta scena, w której toczy się rozmowa o pracę w szkole. Wówczas Emma jest, mam wrażenie, tym, czym powinna być w filmie.
To, że ona tyle tańczy na imprezach czy nie, to też jest wyrażenie fizyczne jej osobowości. I to też jest gdzieś tam w dialogu wygrane pomiędzy właśnie nią i jej przyjaciółkami, a Gastonem, który zarzuca im, że one tańczą do tego reggaetonu, który jest muzyką
ulicy.
Muzyką ulicy, ale też muzyką, która sprowadza kobietę tylko i wyłącznie do obiektu seksualnego. I szczerze mówiąc, używa argumentów, które są niegłupie, bo faktycznie jest tak, że często muzyka i taniec w formach takich, które są zaprojektowane tylko i wyłącznie po to, żeby ten male gaze odpowiednio ugłaskać, czy też zadowolić, jest czymś, co sprowadza kobiecą seksualność do obiektu, ale z drugiej strony one jemu odpowiadają. I to w moim mniemaniu w tym filmie jest super, stanowi jedną z jego największych wartości. Jest to, że one mówią, że spoko, ty możesz uważać, że to jest muzyka sprowadzająca nas do obiektów seksualnych, ale z naszej perspektywy to jest tylko i wyłącznie ekspresja naszej seksualności, która jest posiadana przez nas i robimy to tylko i wyłącznie dla siebie. A jeżeli ktoś tam sobie patrzy, no to jest wszystko, co on może, ponieważ nie ma jakby żadnej władzy nad nami.
Z tym się akurat zgadzam i trochę nie rozumiałem, po co w ogóle ta dyskusja. Ona trochę nie pasowała do tego filmu. Właśnie to, że Gaston się tak czepiał. Właśnie, i to jest jeden z tych momentów, w których koleś, który zajmuje się tańcem, nie rozumie, że ktoś przez taniec wyraża swoją seksualność, czy tam, wiesz, całą energię, która się z tym wiąże. No to już powoduje, że gość jest spalony wiesz, na wstępie, no bo to tancerze to wiedzą i ludzie, którzy zajmują się nauką tańca i siedzą w tym biznesie, oni po prostu to jest dla nich jakby podstawowa wiedza, a on to krytykuje, czyli tak naprawdę jakby właśnie to jest kolejny moment, w którym mówisz sobie, co? Gość nie wie takich rzeczy? No jakby znowu punkt, w którym nie możesz uwierzyć tej postaci.
Tak, tylko że jeżeli patrzymy na Gastona jako na reprezentanta pewnego męskiego patrzenia na świat, to wtedy zaczyna nabierać sensu. Zresztą, moim zdaniem, generalnie cała dyskusja pomiędzy Emą a Gastonem.
Wybacz, znam tancerzy, męskich również
Ale
i
to nie ma, to
wiem
nie
jak
chodzi
to
o to.
wygląda.
Ale to nie ma,
Wiem
to nie
jak
chodzi
to
o
wygląda.
to. To nie chodzi, nie każdy człowiek na świecie jest tancerzem. To nie chodzi o to, że te postaci muszą mieć taką wiedzę, jaką mają teoretycy tańca i praktycy tańca. Ja ich ekstrapoluję na szersze grupy, bardziej na społeczeństwo niż na samych tancerzy. I z mojej perspektywy wtedy Gaston, jako taka osoba nierozumiejąca kobiecej perspektywy, ma sens. I dlatego też myślę sobie, że jeżeli w ogóle patrzymy na całą tę dyskusję pomiędzy Emą a Gastonem jako na wewnętrzną walkę reżysera ze światem, który z jednej strony chce przyjąć, ale czasem nie jest w stanie go zrozumieć bez gościem pochodzącym z prawicowego do granic możliwości kraju, którego ojciec w dodatku jest chyba ministrem w rządzie obecnie, no to jestem w stanie to zrozumieć, że to jest koleś, który po prostu nie ma absolutnie żadnej, powiedzmy, że wychowawczej podbudowy pod zrozumienie drugiej płci, ale jednocześnie bardzo by chciał i to widać zarówno w tym filmie, jak i w poprzednim. I dlatego chciałbym w ogóle zobaczyć, jak wyglądałby ten film wyreżyserowany przez kobietę, bo Larraín, no ja czuję, że on po prostu tak bardzo potrzebuje i tak się stara i wie, że nie jest w stanie przeskoczyć pewnych rzeczy, które są w jego głowie, ponieważ były tam przez, nie wiem, ostatnie 30 lat. I to jest dla mnie fajne, pewna taka transgresja na poziomie w ogóle istnienia tego filmu. To próba reżysera przeskoczenia nad własnymi schematami myślowymi.
On o tym mówił gdzieś w jakichś wywiadach?
Nie, ale ja mogę to sobie dopowiadać, a znając jego, nie wiem, karierę i jakby sytuację rodzinną, nazwijmy to.
Dobra. Poświęciliśmy dużo czasu na próbę zrozumienia tych postaci, ale też motywacji reżysera. Kolejnym chyba bardzo ważnym aspektem jest powiedzenie o tym, jak ten film wygląda pod względem właśnie już wcześniej wielokrotnie wspominaną warstwą wizualną i dźwiękową, no bo tutaj to jest po prostu arcydzieło.
Film jest absolutnie kozacki audiowizualnie i nawet jeżeli faktycznie ktoś nie kupi postaci, ktoś nie kupi tego, co tutaj reżyser chce powiedzieć albo próbuje, no to jak to jest zrobione wizualnie, to jest absolutne złoto i naprawdę tak wielką radość mi dawało doświadczanie go, że chciałbym to polecić każdemu, nawet jeżeli później stwierdzi, że film słaby, ale tańczyli ładnie i jakie obrazki, i jakie kolory, i jaka muzyka i w ogóle.
No i miasto też przepiękne, przepiękne tło po prostu. No nieznośny był ten rozdźwięk właśnie między wspaniałą realizacją techniczną a merytoryczną. Czas na ocenę.
Jeszcze zanim ocenimy, to ja pozwolę sobie przywołać opinię Petera Bradshaw'a z Guardiana, bo ona bardzo mocno oddaje to, co ja czułem podczas oglądania tego filmu i co myślę o nim po seansie. Mianowicie, tu cytat. Jeśli jednak finalnie Emma to przypadek przerostu formy nad treścią, to krytyka musi zostać utemperowana przez zdanie sobie sprawy, że być może efekt jest ciekawszy niż w przypadku wielu gorszych filmów, które osiągnęły formalną spójność na własnych, znacznie mniej ambitnych zasadach. Z mojej perspektywy film jest świetny i bez żadnych wątpliwości daję mu 8 na 10.
A z mojej 5 na 10.
Na koniec porozmawiamy chwilę o filmie Charlie'ego Kaufmana. Może pora z tym skończyć. Fabuła tego filmu może zostać w skrócie opisana jako wyprawa Jake'a i jego dziewczyny do jego rodziców.
Spotykamy tutaj adaptację bardzo uznanej powieści Iana Reeda. Ta produkcja wymyka się wszelkim bardzo łatwym, prostym klasyfikacjom. Zaczyna się jak ambitna opowieść czy alternatywne kino amerykańskie. Spotykamy ciekawe postaci w jednym miejscu, które rozmawiają po prostu o życiu, ale wszystko to jest mówione takim intelektualnym tonem, bo cytują sobie poezję. A wszystko dzieje się na zaśnieżonej drodze podczas właśnie podróży do rodziców głównego bohatera.
Pozwól, że zadam ci pytanie. Kupił cię Kaufman, czy cię nie kupił?
Kupił mnie. Cenię sobie kino, które jest jakąś zagadką. Nie tylko logiczną, ale też emocjonalną układanką. Miło było się zgubić podczas tego seansu. No i fajnie, kiedy patrzy się na Jessie Buckley, która idealnie odnalazła się, idealnie została obsadzona moim zdaniem tutaj w tej produkcji.
No tak, Jessie Buckley, zresztą nie tylko, bo i Jesse Plemons, i David Tullis, i Toni Collette w ogóle są fantastyczni w tym filmie, chociaż główna para przede wszystkim, bo to ich widzimy na ekranie przez w zasadzie cały czas. Jednocześnie ja muszę powiedzieć, że mnie film kupił tylko częściowo. Mam wrażenie, że Kaufman chciał powiedzieć za dużo i ostatecznie rozmyło się to, co chciał powiedzieć. To znaczy, nie chcę tutaj popadać w banały pod tytułem Charlie Kaufman potrzebuje być temperowany i to widać w filmach, które są przez niego napisane i wyreżyserowane w porównaniu do tych, które są przez niego tylko napisane, bo te drugie są znacznie lepsze. No bo to jest faktem, że filmy, które mają dodatkową parę oczu w postaci innego reżysera, jakimś cudem zawsze wychodzą lepiej niż te, które Kaufman sam robi, a te, które Kaufman sam robi, są super wsobne i tam przeznaczone dla czterech osób. Natomiast no tutaj tutaj przez długi czas było bardzo dobrze. Jeżeli podzielimy sobie ten film na kilka etapów, z których mamy pierwszy etap, którym jest podróż do tych rodziców, drugim etapem jest pobyt u tych rodziców, trzecim etapem jest powrót od nich i czwarty to jest ten epizod taki bardzo mocno wizyjny w szkole, no to ja z pierwszych dwóch jestem bardzo zadowolony, a mam wrażenie, że później film zaczął zjadać własny ogon i mówić te same rzeczy, tylko że innymi słowami. No tu nie ma żadnych spoilerów w zasadzie, bo co prawda film jest pewną łamigłówką, ale my tego starego człowieka, który tutaj jest istotny dla całości i w którego głowie się to wszystko odbywa, to poznajemy już chyba po 15 albo 20 minutach gdzieś tam w jednej przebitkowej scenie, w związku z czym bardzo szybko da się rozszyfrować, co się tak naprawdę dzieje. Zresztą Kaufman chyba też nie robi z tego wielkiej tajemnicy, bo dla niego właśnie większe znaczenie niż niespodzianka ma to, co faktycznie w głowie tego gościa się dzieje. I te wszystkie rozmowy, które są takie rwane, sposób kamerowania postaci tak, że widzimy granice pomiędzy nimi, te cięcia, w których na przykład widzimy kamerę w ogóle wyjeżdżającą z samochodu, etc. Sposoby na pokazanie tego, że wszystkie te postaci, mimo że znajdują się na tym samym ekranie, na tym samym planie, to niejako żyją z własnym życiem i żyją we własnych rzeczywistościach. To jest coś, co zostało faktycznie zrealizowane bardzo dobrze. Cały czas czujemy, że oni toczą dwie osobne rozmowy. Cały czas czujemy, że mimo że oni siedzą w tym samochodzie albo w tym samym salonie, no to tak naprawdę są cztery różne salony albo dwa różne samochody. Mój problem pojawia się w momencie, w którym Kaufman zaczyna przeintelektualizowywać. Zamiast sprawiać, żeby postaci mówiły swoimi słowami, to postaci zaczynają wymieniać nazwiska i mówić, że och, to nazwisko to powiedziało coś tam. Ten fragment, w którym na przykład jest powiedziany, jak to David Foster Wallace, to jest znany przez wszystkich, mimo że nie czytał żadnej jego książki, ale on popełnił samobójstwo, więc to jest wielkie wydarzenie. To jest oczywiście prawda, ale to jest prawda, którą ja mogę powiedzieć mojemu znajomemu przy piwie i on powie, że ha, ciekawe i taką mniej więcej wartość ma ta myśl. Nie jest to jakaś wielka wartość, którą wnosi taką realizacją ktokolwiek do tego filmu. Ja mam wrażenie, że Kaufman bardzo dużo miał takich myśli, co do których uważał, że są mądre, a może niekoniecznie były.
Tutaj muszę się zgodzić, bo o ile właśnie jakby powiedzmy, że większa część filmu jest spoko i na mnie to podziałało i ja to kupuję, to tą czwartą część, czyli najbardziej surrealistyczną i odklejoną, ja bym zupełnie odciął. To już nie działało. Tam właśnie nastąpiło to zbyt duże przeintelektualizowanie. Czyli w zasadzie moment, kiedy bohaterowie wchodzą do tej szkoły, wracając od rodziców. Cały już ten fragment jest po prostu zbędny i robi się ociężały. W dodatku te takie linczowskie i wyciągnięte z marzeń sennych sceny wydają się nudzić i ja już miałem ochotę naprawdę wyłączyć w połowie tej sekwencji. To jest coś, co chyba Kaufman, jemu się to zdarzyło też w poprzednich filmach. Trochę za dużo, tak jak mówisz. Za wiele poświęcił czasu na rozkminę taką bardzo intelektualną, czegoś, co właśnie już powiedział.
Anomalisa chyba jest wolna od tego. W sensie w Anomalisie mi się nie podobało coś zupełnie innego, mianowicie to, że główny bohater pod sam koniec filmu, podczas swojego wielkiego wystąpienia, wyjaśnia wszystko to, co się wydarzyło na ekranie do tej pory. Jest stwierdzeniem, o Boże, czy ja mam 11 lat, żeby ktoś mi musiał wytłumaczyć to, co przed chwilą widziałem, ale mniejsza z tym.
Może to jest jakiś ukryty żart Kaufmana, który sobie myśli, to zrobimy teraz to, widz potrzebuje mieć wytłumaczone wszystko jeszcze raz, więc jeszcze raz mu powiemy trochę innymi słowami. Może to jest właśnie jakiś sposób jego śmiania się z kina. Specyficzny. Ja bym się wcale nie zdziwił, bo Kaufman jest po prostu bardzo charakterystyczną postacią i taką niestabilną, bym powiedział, jeśli chodzi o pomysły, więc czemu nie?
Okej, dobra, to jestem w stanie kupić, bo patrząc na to, jak on się miota w walce z krytykami, to nie zdziwiłbym się, gdyby używał takich środków, które mają na celu być wrzuceniem do kamyczka do ogródka i nic więcej. Zresztą w Może pora z tym skończyć. Jest cała duża sekwencja oparta na recenzji Zabij mnie, ale nie pamiętam tytułu filmu Cassavetesa, której postaci w zasadzie cytują fragmenty tej recenzji i co z tego wynika? Jak gdzieś tam na Facebooku brałem udział w dyskusji przez chwilę i usłyszałem, że to jest bardzo ważne dla tego filmu i to być może to przelatuje nad moją głową i jestem za głupi, nie byłbym zdziwiony, bo to się często zdarza w moim życiu, ale z mojej perspektywy to służy tylko i wyłącznie temu, żeby Kaufman sobie po raz kolejny wszedł w dyskusję z krytykami i powiedział, że no nie wiem co, żeby powiedział. Oglądałem recenzję tego filmu Marka Kermoda z BBC i on przez, nie wiem, 8 minut gadania o filmie, to chyba z 15 razy powtórzył, że jest mi wszystko jedno, co Kaufman uważa na mój temat. Jasno sugerując, że Kaufman nie cierpi recenzentów filmowych, ale ja uważam, że on jest geniuszem. No, prawdopodobnie jest. Geniusze mają to do siebie, że są trudni do zrozumienia i czasem tak jakby gadają za dużo. Ale no, czasem jest to też męczące.
Jest męczące, ale z drugiej strony, kurczę, dobrze się to oglądało. Ten pomysł, że spotykamy się w takim mrocznym miejscu z tymi bohaterami, taka pojawia się niebezpieczna noc, jest bardzo dużo niepokoju. To było fascynujące i jakby zachęcało cały czas przynajmniej, żeby nie przerywać, żeby kontynuować i dotrwać do końca. Dla mnie wspaniałe jest to, że ten świat i osobowość bohaterki nagranej przez Jessie Buckley, czyli Lucy, oraz Lucy i oraz wielu innych imion, które przybiera w tej opowieści. No to podobało mi się, że właśnie ten świat i osobowość składa się w jakąś całość wewnętrzną, tylko gdy ona przefiltrowuje własne doświadczenia i myśli przez teksty, różne teksty kultury, wytworzone za pomocą bardzo różnych mediów. I to jest właśnie tam poezja, muzyka, jakieś studia krytyczne, kulturoznawcze, wiesz, tam filozofia, psychologia społeczna i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie chyba jest taki środek, przez który Kaufman wyraźnie mówi, to jest film o kondycji człowieka, o tym, że wciąż zadajemy te same pytania o nas samych, i nasze wybory życiowe. ale tak bardzo trudno jest podejmować w dzisiejszym świecie jakiekolwiek większe decyzje dotyczące zmian w swoim życiu i tak dalej, bo żyjemy wiesz, w postmodernistycznej rzeczywistości, która jest oczywiście targana różnymi burzami, zmianami kulturowymi, obyczajowymi i tak dalej. I one wciąż próbują te burze, wiesz, w jakiś sposób rozerwać to, co jest dla nas naturalne, naturalne dla człowieka, czyli właśnie budowanie i realizowanie i rozwijanie więzi między ludźmi. No i dla mnie o tym jest ten film. Właśnie o walce, o zostanie po prostu człowiekiem, który jest blisko innych ludzi i szuka miłości i tak dalej.
Dla mnie największą wartością jest tutaj horror wspominania własnego życia, bo chyba można otwarcie powiedzieć, że wszystko to, co się dzieje, to faktycznie są jakieś tam przemyślenia tego sprzątacza w szkole. Konwencje są tutaj różne, w różnych momentach przyjmowane, troszeczkę bez większego ładu i składu, to znaczy to tam jest uporządkowane logicznie w scenariuszu, ale nie musi wynikać z niczego, no bo to są po prostu luźne myśli, które gdzieś mu tam do głowy przychodzą i stąd też bierze się to poszatkowanie całości, bierze się to uczucie braku ciągłości. Stąd też to, o czym mówiliśmy wcześniej, z tym, że bohaterowie zachowują się wobec siebie niespójnie, etc. No to wszystko tej konwencji gra. Ja osobiście najbardziej doceniam te fragmenty, które uśmiechają się do horroru. I ich jest najwięcej w domu rodziców Jake'a. Jest ich też trochę w samochodzie, w szczególności w momencie, w którym tam zajeżdżamy na postój przy lodach.
Tak, i właśnie te momenty dają fajne wytchnienie. I to był dobry pomysł. Łączenie ciężkich rozkmin intelektualnych i potem takie wytchnienia poprzez zastosowanie właśnie zabawnych, krótkich scen.
Tak, zabawnych, ale moim zdaniem jednak przepełnionych grozą, bo z jednej strony, jeżeli spoglądamy sobie na tych rodziców, to oni są tacy no, przerysowani do bólu i przez to też komiczni, ale z drugiej strony atmosfera, która ma miejsce w tym ich domu, jest właśnie taka super ciężka i ma się wrażenie, że w każdej chwili ktoś może chwycić za nóż i wymordować wszystkich, ponieważ oni wszyscy byli tacy odklejeni, tacy troszeczkę jak, no nie wiem, plastikowe lalki uśmiechnięte bardzo szeroko. Ty tak patrzysz na nich i w sumie nie wiesz, czy oni się uśmiechają dlatego, że dobrze się czują w twoim towarzystwie, czy uśmiechają się dlatego, że za chwilę mają zamiar zjeść twoją wątrobę?
Tak, to mi się to kojarzyło z tym, że Kaufman chyba szeroko korzysta z pomysłów, z takich tanich pomysłów, z filmów, z horrorów, wiesz, klasy B z lat 80., bo to był ten rodzaj napięcia, w tym domu szczególnie.
Tak, tak, a przy okazji i tutaj inna rzecz, która mi się podobała, przeskakiwanie pomiędzy, piękne polskie słowo, przeskakiwanie pomiędzy feelingiem różnych scen, takie bardzo płynne, ze światłem, które się na naszych oczach zmienia. Jest jedna taka scena, ona też się wydarza w domu, kiedy postaci stoją sobie w holu i jedna z nich zaprasza na posiłek, w związku z czym trzy z czterech postaci przechodzą do jadalni, jedynie dziewczyna grana przez Jessie Buckley zostaje w holu, trzy postaci znikają z kadru, my czekamy jeszcze w tym jednym statycznym ujęciu. Na naszych oczach zmienia się całkowicie barwa obrazu z takiej zimnej, jeszcze przywodzącej na myśl to, że te postaci przed chwilą były na dworze w taką ciepłą, ze światłem świec. I potem dostajemy kontrujęcie już z tej jadalni, co następuje tam 2-3 sekundy później. I wszystkie te trzy postaci, które tam ledwo usiadły, to siedzą już przy zastawionym stole i wyglądają tak jakby tam siedziały od pół godziny, odwracają się do tej Jessie i tak czekają na nią, mówią, o chodź tutaj do nas, zapraszamy. I to daje takie uczucie właśnie bardzo mocnego odklejenia od rzeczywistości, surrealizmu. I ten efekt na przestrzeni całego filmu, czasem rzadziej, czasem częściej, ale udaje się wykreować z bardzo dobrym skutkiem i tutaj naprawdę bardzo polecam podglądanie go pod tym kątem. Zresztą no, nie trudno zwrócić na to uwagę.
A wszystko jest zamknięte w proporcjach obrazu 4:3, co jeszcze pogłębia nie tylko strach, ale też mam wrażenie, że refleksję nad całością. Pomaga bardziej skupić się na momentach, które dzieją się pomiędzy scenami.
Podsumowując, mamy przemyślenia jednego człowieka, które są na tyle pojemne, że mogą być rozmyślaniem na temat kondycji współczesnego człowieka i to jest super. Czasami jednak te jego myśli są za bardzo zadowolone z samych siebie i mogłoby być ich mniej. Powiedziawszy to wszystko, seans na pewno wart odbycia. I co? Czy ten sprzątacz w liceum jest interesującą osobą? I z czym chce skończyć? No to chyba będziecie się musieli przekonać sami.
Dla mnie 7 na 10 i takim zdaniem świetnie podsumowującym to, o czym jest ten film, jest tytuł filozoficznej książki z lat 60. pod tytułem Anxiety, A Condition of a Modern Man.
Tak, film definitywnie jest o tym. Ja dam 5 na 10 i powiem tylko tyle, że czuję, że Kaufman udaje, że mówi znacznie więcej niż naprawdę mówi.
To już wszystko na dziś. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
Cześć.
Cześć.